Tu Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Bolesław. Bardzo serdecznie witam radiosłuchaczy Radia Maria. O tej porze te audycje, które nazywamy przecież rozmowy niedokończone, słuchane są przez naszych radiosłuchaczy bardzo chętnie. Dzisiaj ważny temat, ale chciałem najpierw przywitać pana profesora Mieczysława Rybę, który jest profesorem na KUL-u oraz w naszej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I temat bardzo ważny, jakby z ostatnich lat, tak istotny dla wszystkich, nie tylko dla jakichś dziedzin pewnych, ale byśmy powiedzieli dla krajów, dla rządzących, dla tych, którzy myślą o teraźniejszości, przyszłości państwa i nie tylko państwa, bezpieczeństwa w państwie. Temat następujący. Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest tak ważne w XXI wieku? I panie profesorze, warto by rozpocząć może od wyjaśnienia w ogóle tego terminu. Cyberbezpieczeństwo, cybernetyka, żeby nasi słuchacze mogli z nami także później podyskutować, wyrazić swoje zdanie, tak i temat, żeby był jasny.
No też cyberprzestrzeń, prawda, jako pewna sfera, iluzja świata rzeczywistego, w której to mamy do czynienia ze światem informatycznym, czyli światem komputerów, które gromadzą gigantyczne ilości informacji, a sieć, zwłaszcza internetowa, czy sieć zbudowana między tymi komputerami tworzy właśnie taką cyberprzestrzeń, w której się coraz bardziej poruszamy, z której coraz więcej korzystamy, bo już wiemy o tym, że dzisiejsze telefony komórkowe to wręcz komputer, który lat temu kilkanaście posiadali może tylko nieliczni lub w ogóle nikt. To wszystko brnie w bardzo szybkim tempie. Te informacje są poprzetwarzane, te informacje są nam potrzebne do tego, ażeby zarządzać różnymi sferami życia, od, prawda, telekomunikacji począwszy, poprzez zarządzanie transportem, zarządzanie, prawda, wojskiem, wreszcie mediami i tak dalej, i tak dalej. To się dzieje, ogrom rzeczy, ogrom wymiany informacji dzieje się w tej perspektywie wirtualnej, czyli jest to pewna, to jak gdyby po części iluzja świata rzeczywistego, ale zarazem jego odzwierciedlenie i wszystko to pozostaje w realnym odniesieniu do naszego życia. I w tej sferze oczywiście dzieje się wiele dobra, bo jesteśmy w stanie czerpać właśnie ogrom informacji, jesteśmy w stanie czerpać, możemy się wręcz uczyć, korzystając z tego świata, możemy się kontaktować z ludźmi na najdalszym krańcach globu i to w sposób błyskawiczny, wysyłając maile, portale społecznościowe, czerpiąc informacje z różnych stron internetowych i tak dalej, i tak dalej. Możemy też, będąc bardzo daleko, czymś zarządzać, co jest nam dane do dyspozycji, nawet z kontem na przykład bankowym, gdzie mamy jakieś zgromadzone środki, można być na drugim końcu globu i dokonywać przelewów i płatności, nawet za rachunki, które są w Polsce, tak? To wszystko tworzy taki świat, gdzie, mówię, jest to iluzja świata rzeczywistego, ale przekłada się wprost na rzeczywistość i na nasze życie. I jakiekolwiek, z jednej strony te szanse, te ułatwienia, no, można komuś doładować telefon, prawda, będąc w Toruniu, a ktoś jest w Lublinie i to się zadzieje w czasie rzeczywistym. To jest, no, możliwości i kwestie pomocy w tym zakresie dla ułatwienia życia człowieka są ogromne.
Więc to są środki techniczne i informacja. Tak. Tylko że informacja, czytałem u Paula Jonesa taką historię, jak powstała agencja Reutera. Powstała na podstawie zbierania informacji, które były związane z ekonomią, z handlem między, załóżmy, Stambułem, Konstantynopolem a Paryżem. I kiedy zdobywano informacje o handlu, o powiedzmy zasobach materialnych w Stambule, przygotowywano się do przesyłki później już rzeczywistej, materialnej, zamówionych rzeczy. I na czym rzecz polegała? Im szybciej kursowały te informacje, tym akurat handel w tej sprawie był zaawansowany i wzrastał. Więc za tym idzie nie tylko informacja, ale idą pewne zasoby, powiedzmy, materialne, i nie chodzi tylko nam o te zasoby materialne, ale i pewne, będziemy mówili, kulturowe, duchowe w ogóle.
Tak, jest po prostu szybsza wymiana wszystkiego, tak? Wiemy, że kto ma informacje, ten ma też możliwości zarabiania szybszego pieniądza. Kto ma informacje, ten może dominować w przestrzeni politycznej, wreszcie militarnej. No jest tyle elementów, że to się stało tak istotne. Natomiast wiadomym jest, że to nie chodzi tylko o to, że jest przekazywana ta informacja, ale i gromadzona przez te wszystkie nośniki, środki, przetwarzana też do pewnego stopnia. Oczywiście niektórzy idą bardzo daleko i mówią, że komputer jest więc czymś ważniejszym, czy może stać się ważniejszym niż człowiek, bo jest w stanie przetwarzać większą ilość informacji, ale ich nie rozumie. I nigdy nie będzie na poziomie decydowania, podejmowania wolnych decyzji. To tylko w tych filmach science fiction, dających fałszywą wizję człowieka, pokazuje się, że nagle maszyna buntuje się przeciwko człowiekowi, no chyba, że się zepsuje, ale nigdy nie będzie miała świadomości, to nie jest zbyt duchowy. No, ale czy może nami zawładnąć? Może, na zasadzie uzależnienia, że człowiek się uzależnia od tego, zamiast relacji takich bezpośrednich, międzyludzkich, posiada relacje z maszyną, gdzieś się zatraca w tym. Czy może, i teraz pytanie jest dalsze, czy człowiek, posługując się takimi narzędziami, mający złą wolę, jest w stanie nam zaszkodzić? I coraz więcej widać, że jest, i to całkowicie nawet.
No i pan profesor użył przed chwilą, no wcześniej, słowa zarządzać. Właśnie w tej sprawie, czy te środki, powiedzmy, o których mówimy, nie służą komuś, żeby nami zarządzał. Nie tylko w sensie politycznym, ale faktycznym.
No to zawsze tak było. Każde odkrycia wielkie, również w dziedzinie gospodarczej, jakie się pojawiały, z jednej strony służyły do tego, ażeby człowiek mógł łatwiej żyć, czy też lepiej rozwijać się, natomiast równie dobrze były jako narzędzie walki. I to różne. Między pistolet był po to, ażeby ludzie strzelali indywidualnie do siebie, ale też był wykorzystywany do tego, ażeby nie tylko do polowań, ale również do prowadzenia regularnych wojen. Już nie mówię o takich wynalazkach jak pierwiastki promieniotwórcze i możliwość ich rozszczepiania, czyli broń nuklearna. To wszystko szło albo w kierunku dobrym, elektrownie jądrowe, albo w kierunku złym. Zależy, jak się użyje narzędzie, ponieważ to jest człowiek od początku swojej egzystencji na Ziemi czynił ją sobie poddaną. Więc przetwarzał tę rzeczywistość, tworzył w znaczeniu kultury, bo to jest też kultura materialna, jest i ta duchowa, ciągle ją ulepszał, ale w tym sensie jest to naznaczone grzechem pierworodnym i bardzo łatwo jest użyć nóż do krojenia chleba, a równie łatwo do zabicia człowieka. I tak samo jest z tymi narzędziami, przy czym one są o wiele bardziej poważne i wydoskonalone. W tym znaczeniu można rozrobić ogromne dobro, posługując się tymi narzędziami, i ogromne spustoszenie zarazem, w zależności od tego, do czego to narzędzie się użyje. I w tym znaczeniu, mając jakieś rozumienie, czym jest dobro człowieka, jakie zasady etyczne powinny w relacjach międzyludzkich obowiązywać, przekłada się również to na perspektywę wirtualną. Można obrabować człowieka wirtualnie. On ma pieniądze, prawda, w banku, i nie ruszając się z domu, ktoś go może obrabować do zera i pozbawić go wszystkiego, co ma. Można oczywiście człowieka zaszczuć w przestrzeni wirtualnej, poprzez, prawda, odebranie mu dobrego imienia. Można oczywiście prowadzić, prawda, regularną wojnę poprzez to, że się z kogoś, jakiś kraj spacyfikuje i praktycznie uczyni go bezbronnym, bo wiemy, że komputery sterują dzisiaj praktycznie wszystkimi systemami w tym zakresie. Można doprowadzić do katastrofy gospodarczej kraju, na przykład niszcząc cały system, który steruje energetyką. No to są niewyobrażalne możliwości, bez ruszania się nawet z miejsca na miejsce, a poruszając się w tej wielkiej przestrzeni, która jest coraz bardziej gęsta, coraz bardziej sprawna, coraz szybsza. I to są możliwości takich drobnych, prawda, przestępców, czy cyberprzestępców, czy cyberterrorystów, ale możemy mieć też do czynienia z cyberwojną, taką powiedzmy totalną i obejmującą bardzo różne sfery życia. I w tym względzie refleksja nad tym, co można, a czego nie można, bo to są różne poziomy tego, co można, czego nie można w tej przestrzeni, w sensie moralnym. A drugie, co trzeba zrobić, by się bronić przed przeciwnikiem, by się bronić przed tymi, którzy źle nam życzą lub tymi, którzy są zdemoralizowani i są w stanie, prawda, wprowadzać niewyobrażalne wręcz rozwiązania i ataki w tej perspektywie. No to jest, to było takim przedmiotem refleksji na wczorajszej konferencji o bezpieczeństwie, o cyberbezpieczeństwie, która się odbyła w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. I ta refleksja z jednej strony fachowców od tej cybernetyki i od cyberbezpieczeństwa w znaczeniu technicznym, ale pojawiły się też momenty wykładu o humanizacji tego wszystkiego, bo pamiętajmy o tym, że coraz bardziej ludzie biegli w informatyce i nie tylko w tej technice, muszą równolegle być coraz bardziej ugruntowani w sensie moralnym, w sensie etycznym, muszą być coraz bardziej humanistyczni w tym znaczeniu rozumienia jednak tego, że w tym wszystkim jest gdzieś człowiek, że ostatecznym odniesieniem wszystkich tych procesów i wszystkich tych działań jest człowiek. Jeśli się nie rozumie jego dobra lub nie pragnie jego dobra i nie realizuje realnie, no to wtedy bardzo łatwo jest się pogubić, nawet mówiąc, że mówimy o cyberbezpieczeństwie. Tak? Można mówić o cyberbezpieczeństwie i doprowadzić do inwigilacji wszystkich i wszystkiego. Będzie bezpiecznie, super, tylko że człowiek będzie niewolnikiem.
No właśnie, czy są takie grupy, które działają w tej przestrzeni cybernetycznej, które stawiają pytanie o człowieka, bo jak byśmy tak obserwowali pobieżnie zupełnie świat, który nas otacza, to by się gdzieś sformułowała taka odpowiedź czy taki sąd, że więcej jest tych, którzy w ogóle o człowieka nie pytają, tylko o operacje tego typu, o którym pan profesor mówi.
To pewnie jest jak dużo w tym racji, bo ci mają może dużo możliwości czy pieniędzy i w tym obszarze starają się zbić jakiś kapitał. Tego pewnie nikt nie policzył, bo w tej przestrzeni możemy naprawdę znaleźć bardzo dużo.
Ona się nazywa wirtualna.
Właśnie. I dużo też prawdy. Ja na przykład korzystam z liturgii godzin. No, nawet do modlitwy można pewne rzeczy wykorzystywać będąc w tej przestrzeni, a można starać się kogoś zniszczyć lub go ograbić. To są wszystkie możliwe sytuacje. I można być na przykład grupy różne ideologiczne, chociażby terroryści, ci fundamentaliści islamscy, przecież zwoływali się i szkolili nowych ludzi w tej przestrzeni. A później w realu się to przekładało na zamachy i śmierć konkretnych ludzi. To tak się to dzieje. Teraz wyobraźmy sobie, że ten nasz świat poddany bardzo silnym procesom ideologicznym, wstrząsom wręcz, jakiejś rewolucji neomarksistowskiej, nagle komuś, ktoś zawładnie tą przestrzenią i zechce robić nowy totalitaryzm, nową kontrolę człowieka, podporządkowania go, zideologizowania, uprzedmiotowienia. To narzędzie, jakie posiada, w porównaniu z narzędziami, jakie posiadali tradycyjni totalitaryści, tych, których znamy z XX wieku, są niewspółmierne. Wyobraźmy sobie, że taki Stalin lub Hitler miałby te narzędzia. No, to jest tam kwestia niecałego stulecia, to jest bardzo krótki czas historycznie. I jakby byśmy w tym całym świecie wyglądali, to mówię, gdy się to na nowo zrealizuje, to tamte totalitaryzmy w porównaniu z nowym będą po prostu niczym, zupełnie czymś marginalnym. To tam przynajmniej do lasu mogli partyzanci uciec. Dzisiaj takich partyzantów namierzy się przez satelitę i w precyzji jednego metra prawda, się ich wyeliminuje. To są takie, taka rzeczywistość. W tym znaczeniu znaczy z jednej strony trzeba cały czas zgłębiać, co wolno, co nie. W tej przestrzeni również, bo to są narzędzia i pytania coraz to nowe, szczególnie dla filozofów, dla etyków. Dlatego jak w pierwszej części audycji mówiliśmy, jeśli ktoś chce te uczelnie, również te techniczne, pozbawić tej przestrzeni etycznej, filozoficznej, czy nawet teologicznej, zupełnie to odciąć od humanistyki, to jest groźne, bo naprawdę narzędzie jest ostre, też ci informatycy, ci ludzie z cybernetyki nie powinni się dawać używać byle komu do byle czego. Przyjdzie jakiś szaleniec, przejmie jakąś władzę lub będzie w jakiejś firmie i mówi zrób to i to. To nie jest tak, że on robi to i to, bo jest tylko narzędziem. On jest człowiekiem, on musi reflektować, czy to jest moralne, czy wolno tak robić. Jest gigantyczna seria pytań i ten styk niezwykle rozwiniętej techniki i powiedzmy etyki, a zarazem wiary. Nie ma tu sprzeczności, to wszystko zawsze trzeba godzić. Stąd stare zawołanie, o tym mówiliśmy w pierwszej części, że nie ma sprzeczności między nauką a wiarą. I nie ma sprzeczności między naukami szczegółowymi, a filozofią, a metafizyką, a etyką klasyczną. Wręcz odwrotnie, to się wszystko spina w jedną całość, bo dotyka człowieka ostatecznie.
I gdy się scala, to człowiek tylko na tym korzysta.
Tylko na tym korzysta. Jak się rozdziela, to człowiek staje się przedmiotem, a nie podmiotem tego wszystkiego. I ktoś, to nie jest tak, że wtedy zawładnie nami maszyna, tylko ten, który ma złą wolę i się posługuje tą maszyną, czyli inny człowiek, może uczynić z nas niewolników, przedmiotowić nas, lub my sami ulegniemy tej pokusie, więc trzeba w tym kierunku iść. W tym względzie jest to bardzo ostre narzędzie, jest to bardzo taka przestrzeń dynamiczna i musimy się zachowywać tym wszystkim jak ludzie, a z drugiej strony jako społeczeństwo, jako firmy, jako państwo. Musimy dbać o to bezpieczeństwo, bo są grupy takie szalone, są indywidualności takie, a są państwa wrogie. I jak mówił minister na tej sesji, wręcz możemy mówić w dzisiejszym świecie o totalnej wojnie cybernetycznej. Ona jest jeszcze ukryta, bo na przykład ktoś wszystkich narzędzi nie ujawnia, bo jak ujawni, to można przeciwdziałać.
Nie jesteśmy zdolni kontrolować jeszcze tego
Dokładnie.
Wszystkiego.
Dokładnie, proszę wyobrazić.
Taki zwyczajny człowiek, który operuje także tymi mediami, jak się to dziś popularnie nazywa, z internetem, też takie poszerzone już troszeczkę sformułowanie i rzeczywistość, ale nie jesteśmy w stanie rozpoznać, co za informacja do mnie dochodzi. Jakie ona jest natury?
Lub czy ona nie jest skanowana, podsłuchiwana i tak dalej. Ostatnia chociażby afera w związku z jedną z chińskich firm na gruncie polskim i kwestie szpiegowskie w tym zakresie. To jest tak dynamiczny proces i tak niebezpieczny. Poza tym pamiętajmy o tym, że całe są metody prowadzenia wojen. I oczywiście jest taka metoda, żeby spacyfikować czyjeś wojsko i sparaliżować jego system zarządzania, czyli informatyczny, gdzie nawet bardzo zaawansowana broń konwencjonalna nie może być użyta, ponieważ przegrało się wojnę w przestrzeni wirtualnej, w związku z czym ktoś nad tym panuje i uziemi nam wszystkie samoloty i unieszkodliwi wszystkie czołgi i tak dalej. To jest możliwe, jeśli się przegra w tym zakresie. Natomiast z drugiej strony cały czas jest niebezpieczeństwo jeszcze czegoś gorszego, że te czołgi i rakiety zaczną strzelać nawzajem do siebie nasze.
To oczywiście zmieni się kod.
Tak, zmieni się coś i rakieta nie leci tam, gdzie miała lecieć, tylko wróci do nas. To jest troszkę też pewna wizualizacja czegoś, co się zwie wojną kulturową lub polityczną. Na przykład, jeśli są te procesy wyborcze, wielu mówi, że poprzez wpływ na skomasowany, taki z innego państwa, na proces wyborczy poprzez portale społecznościowe i nie tylko, można doprowadzić do przemian politycznych w danym kraju. Ba, można wywołać na kanwie realnych sporów, jakie są na przykład kulturowych, religijnych, narodowościowych, doprowadzić do wojny wewnętrznej. Czyli zaczynamy strzelać do siebie, nie wiadomo z jakiego powodu, podgrzani emocjonalnie jakąś wojną hybrydową aranżowaną w przestrzeni wirtualnej. To są rzeczy, które oczywiście już nie mówimy jako takie, które mogą zaistnieć, tylko które już zaistniały. Ci fachowcy mówią o konkretnych przykładach, w konkretnych państwach, jaka rzeczywistość, jak wyglądała. Tu są tylko te wszystkie rzeczy, które dawniej starano się robić za pośrednictwem klasycznych mediów, kupować czyjeś telewizory, poprzez telewizory wpływać na ludzkie zachowania, ludzką mentalność.
No dalej się to czyni.
To się czyni, tak.
Stacje telewizyjne,
oczywiście.
Gazety, które są sprzedawane łatwo albo kupowane bardzo łatwo, nie dlatego, żeby podejrzewamy, podać informację ścisłą, jasną, tak do oglądnięcia rozumowego, także, ale po prostu, żeby wpływać na.
No dokładnie,
świadomość.
Tak, ale to na tych podsłuchach było, że kupcie tę telewizję, prawda, Sowa i Przyjaciele, ale nie dlatego, że ona się szybko zwraca w sensie finansowym, ale ma tak gigantyczny wpływ na rząd.
Że warto dokładać do niej.
Warto dokładać, bo decyzje rządowe uwarunkowane takim telewizorem będą na naszą korzyść, zwróci się 100 razy. No więc to są te rozmowy, które dokładnie mówią, ale to jest telewizor już dla nas bardziej klasyczny, już bardziej mechanizm rozumiemy, a teraz to samo się dzieje tylko
jakby pod stołem.
Pod stołem z wielokrotnie.
Czyli nad
sposób.
Naszymi głowami zupełnie.
Tak, w przestrzeni wirtualnej. Tak. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że na przykład, no weźmiemy procesy polityczne, że na przykład młode pokolenie, czy o sympatiach wyborczych, na przykład młodego pokolenia, w dużym stopniu decyduje to, co się dzieje w przestrzeni wirtualnej, no to teraz sobie wyobraźmy, że to pokolenie coraz jest starsze, coraz to nowe wchodzi, więc te batalie tu wszędzie mają miejsce i w tym sensie bardzo zdecydowanie należy mówić o bezpieczeństwie. I w tych sferach takich czysto technologicznych zarządzania, prawda, czyli zarządzania teleinformatyką, zarządzania transportem, medycyną i tak dalej. A z drugiej strony obroną przed kreowaniem konfliktów społecznych, kulturowych, czy jakiejś rewolucji również w sferze religijnej, kreowanej przez czynnik zewnętrzny, który widzi, że w ten sposób może dany kraj, dany naród, daną społeczność spacyfikować lub po prostu wyeliminować.
No ale jak właśnie, jak uzyskać bezpieczeństwo? W jaki sposób działać, żebyśmy powiedzieli mniej więcej jesteśmy bezpieczni? Kiedy nieustannie dzień i noc idą nowe pomysły, są ludzie w przestrzeni realnej, którzy kombinują i znakomicie operują tymi środkami i znają cel, jaki mają osiągnąć.
No tak, no też są z drugiej strony ci, co mają dobrą wolę i są w stanie działać też w przestrzeni dobra, posługując się tymi narzędziami. Natomiast pierwotna i zasadnicza rzecz jest zawsze ta sama. Trzeba zdefiniować, co bronimy, znaczy, czy kogo bronimy, kim my jesteśmy jako wspólnota. Więc w tym znaczeniu zwróćmy uwagę, na przykład przed II wojną światową, kiedy pojawiała się propaganda komunistyczna, marksistowska, była zwalczana. Były ulotki, jakaś prasa, w partii robili propagandę taką trzową. Było to zwalczane jako destrukcyjne od wewnątrz. No bo nam to fundowali Sowieci po to, żeby nas spacyfikować. I proszę, proste pytania. Jeśli jesteśmy tą wspólnotą tradycyjnie klasyczną, narodową, katolicką, no to jest pytanie, jakie jest, czy propaganda neomarksizmu to jest coś, co należy wpuszczać, czy nie? Również w tej przestrzeni. A nie, to co, opcja jakaś światopoglądowa. No to weźmy analogie historyczne. Jeśli ktoś nam chce wygenerować jakieś, prawda, konflikty narodowościowe, nawet tam, gdzie nie ma narodowości, to się wymyśla narodowości. I również w przestrzeni wirtualnej. Więc trzeba sobie zdefiniować, kim my jesteśmy i czego chcemy bronić. Jak to wiemy, no to wtedy oczywiście... No,
narodowość śląska się pojawiła.
No na przykład, za chwilkę będzie, prawda, narodowość beskidzka i można nawymyślać, sztucznie kreując jakieś konflikty, których nie było. lub które nie mają podstawy w rzeczy, ale emocje działają. Teraz, proszę Państwa, jeśli, no co dalej robić? No dalej oczywiście trzeba mieć na wszystko ludzi, którzy się znają na tych rzeczach, ale którzy rozumieją to, co bronią. No nie, że są do wynajęcia, sprzedamy je dzisiaj Amerykanom, a jutro jak zawodnika, tak? Jeden kopie w Bayernie, a jutro kopie w Paris Saint-Germain, a później pojedzie do Nowego Jorku i będzie kopał za inne pieniądze gdzieś tam. To nie jest tak. Tu mówimy o tym, że to kopiemy dla Polski. Na piłkę, którą zwiemy cyberprzestrzenią czy informatyką. I tutaj oczywiście to jest ten, no i oczywiście to są też narzędzia skomplikowane, na to trzeba wydawać środki, więc to są jak gdyby wszystko jest ważne, to wszystko jest spięte wtedy w logiczną całość. Nie można wyrwać tam, mamy człowieka i już wszystko. Jak człowiek nie będzie miał narzędzi, to nic nie zrobi. Jak będziemy mieć narzędzia i człowieka, nie będziemy wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi, czego my bronimy, no to co on będzie bronił? Będzie bronił, no jeszcze pół biedy zrozumie, że żeby prąd był w gniazdku, to tak, ale jak już przejdziemy na kwestie kulturowo-polityczne, to już się pogubi całkowicie i tak dalej. Więc cały czas wracamy do styku nauki wiary, nauk tych technicznych z filozofią czy z metafizyką. No to wszystko się łączy zawsze w całość, bo człowiek jest jednością. I oczywiście my mamy o tyle łatwiej na gruncie polskim, znaczy trudniej, no bo jesteśmy biedniejsi niż wielu graczy wielkich potęg, ale łatwiej, ponieważ o ile nie mamy konwencjonalnej broni tak zaawansowanej, to możemy się zaawansować w tej dziedzinie, a to jest być może nawet kluczowa. A po drugie dlatego, że mało jest w przestrzeni życia polskiego takich momentów, które mogą, na bazie których można łatwo wywołać autodestrukcję. Czyli państwa wielonarodowe, bardzo łatwo wywołać właśnie narodowościowe, co się czyni w wielu krajach. Irak praktycznie jest zderegulowany, Ukraina jest zderegulowana.
Państwa afrykańskie są dzielone, tak, to już na tak, część.
Czy nawet te islamskie, gdzie bo ta głęboka Afryka może w tej przestrzeni jest mało obecna, ale już arabskie jak najbardziej. Więc u nas jest to społeczeństwo jednonarodowe i zasadniczo jednoreligijne, więc tworzy się, próbuje się aranżować różne konflikty na bazie pewnych sporów takich, czy wtłaczać ideologię, ale jeszcze trudno jest na dużą skalę to wykreować i to jest pewien kapitał, na bazie którego powinniśmy też jak gdyby te wszystkie zewnętrzne zagrożenia i wewnętrzne nawet i jakoś diagnozować. Znaczy piętrowo to jest uwarunkowane, wielorako.
Dwie sprawy, panie profesorze. Użył pan profesor takiego sformułowania o obrabowanie duchowe w związku z tym, o czym mówimy. Jak można obrabować człowieka duchowo, zniszczyć jego duchowość, zagrozić jego duchowości.
No, jeśli się przetrąci człowieka religijnie, czyli odetnie od tej takiej relacji z Panem Bogiem, prawda, modlitewnej i tak dalej. Jeśli się go odetnie od korzeni narodowych, kulturowych.
Od rodziny.
No i od rodziny. No to w istocie taki człowiek jest praktycznie przedmiotem manipulacji. Nie ma żadnych odniesień stałych, które są wtedy punktem odniesienia.
Podrzuci mu się jeszcze hasło wolności.
Jest... A to nie, to wtedy już pod manipulacją się wszystko wrzuci. Już. Tak, to się wtłacza.
Jakąkolwiek.
Tak, tak. To jest rzecz. Bardzo proste, a im bardziej on jest w tej przestrzeni nie klasycznej, tylko wirtualnej, tej cyberprzestrzeni, tym łatwiej nim manipulować, bo jeśli są te stare, klasyczne, ja to zawsze nawet mówiłem na tej konferencji, że mówimy o tym, że trzeba bronić energetyki, że trzeba bronić tego czy owego. No dobrze, w cyberprzestrzeni, bo inaczej zgaśnie wszystko, albo chaos nastąpi. No tak, tylko jeśli my tu mamy światło i nam zgaśnie, to musimy gdzieś mieć mimo wszystko lampę naftową. Czyli cały czas mieć alternatywą klasyczną, no bo może nas ktoś przeskoczyć tym wszystkim. Trzeba tej rzeczywistości się trzymać. W tym względzie, jeśli ktoś jest bardzo też w takim tradycyjnym, klasycznym świecie, to jeszcze pół biedy, ale młodzi ludzie są prawie ten czas, tę wiedzę, ten obraz świata kształtują coraz bardziej z tej cyberprzestrzeni. I więc tutaj bardzo łatwo jest się pogubić, chociaż jeśli ktoś ma z domu, ze szkoły, z kościoła kryteria, co dobre, co złe, jakie kryteria prawdy i fałszu, to z tego wszystkiego może naprawdę wiele skorzystać, tego świata. I może sobie uniwersytet nawet zrobić, wykłady układając, czy mądrego człowieka się pytając, jakich tu wykładowców, znajdzie dziesiątki wielu mądrych ludzi, którzy są w stanie powiedzieć. Może się języków uczyć przez internet. No, wiele, wiele rzeczy pozytywnych.
Ale jest to człowiek uformowany już. Jeżeli on szuka takich rzeczy i takich spraw, takich wykładów, takich treści pozytywnych, dobrych, to on jest uformowany już. Ale teraz środki te cybernetyczne wkraczają do nauczania. Czy one służą tylko do poznawania alfabetu lub działań matematycznych albo jakichś skomplikowanych obrazów, które ukazują procesy chemiczne i w ogóle sam pierwiastek, który chłopak tam gdzieś chce przeanalizować, jak on jest zbudowany z neutronów, protonów i wszystkiego, to jest bardzo dobre, ale przy tym wszystkim gdzieś czai się informacja, która właśnie jakby próbuje zdegradować nawet jego duchowość.
No tak, znaczy wpłynąć na proces wychowania, bo jak się tutaj... Bo później, jeśli człowiek jest uformowany, tak jak ojciec słusznie powiedział, się w cyberprzestrzeni porusza, to on wcześniej czy później jest w stanie konfrontować i do prawdy dochodzić. A jeśli się na płaszczyźnie wychowania złamie coś, to wtedy jest już łatwy poddany manipulacji. Stąd mamy i tą pornografię w tych przestrzeniach i bardzo różne elementy, i sekciarstwo, no tysiąc różnych zagrożeń. Więc tu jest bardzo ważna rzecz, żeby proces wychowania był też do tego, jak się tym posługiwać. To po pierwsze, a po drugie, nic się nie zmienia z klasycznego
wzorca. I treściowo.
Nic się nie zmienia. Niektórzy mówią, no cóż tam, prawda, nowy patriotyzm. Definiujemy na nowo patriotyzm, konferencję naukową robią, no patriotyzm dzisiaj to kochanie dzików albo tych żab. No. Nic, to co było, to jest. Nic się nie zmienia. Środki się tylko zmieniają. Wszystko człowiek, natura człowieka jest od stworzenia taka sama. Zmienia się technika, ale co z tego? Reszta jest nie ten. Natomiast żeby Państwu pokazać ten pozytywny wymiar, żebyśmy ten negatywny też nie przeakcentowali. Ja, proszę Państwa, byliśmy w Stanach, w takich badaniach naukowych, zresztą mieliśmy mnóstwo spotkań również w rodzinie Radia Maryja przed wakacjami. I doszła do mnie bardzo mocno taka świadomość, takie przekonanie. Jak dzisiaj, korzystając z tych wszystkich narzędzi, którą nazwiemy umownie cyberprzestrzenią, jakie są gigantyczne możliwości utrzymywania wspólnoty narodowej w jedności kulturowej na całym globie. Oczywiście ważne są granice państwa, ale dzisiaj ja z przyjacielem z Nowego Jorku mogę w czasie rzeczywistym wysyłać mu zdjęcia, relacje na żywo z byle jakiego telefonu i to jeszcze za darmo i on może to odbierać i żyć tym życiem kulturowym tutaj. Jak można mądrze, jeśli by chcieć, wykorzystując to wszystko, no nie tracić tego wielkiego dziedzictwa kulturowego. Oczywiście, że można równie dobrze to wszystko, ale to są narzędzia, które te narody, prawda, mogą wiązać pomiędzy granicami. I to wszystko jest możliwe. Zwróćmy uwagę, no też, tak jak mówiłem, można modlitwy bić przez te urządzenia. Jest tysiąc różnych dobrych rzeczy, natomiast granica jest bardzo cienka, że łatwość wejścia w proces jakiejś manipulacji czy destrukcji jest bardzo duża. Ale to mówimy kwestie wychowawcze. Nawet jak jesteśmy uformowani, mamy jakieś społeczeństwo, to jest tysiąc rzeczy i tu specjaliści, nie należy na to środków zaniedbywać, żeby wydać i umiejętnie te systemy, prawda, obronne w każdym tego słowa znaczeniu, żeby powiedzieć o wojnie. Jeszcze w XIX wieku te wojny były, prawda, takie, że się szło tam chmarą żołnierza liniowo, jedni na drugich, wygrywał ten, kto był mocniejszy. Myślano w I wojnie światowej, że to będzie tak jak w XIX wieku. No i jak szli żołnierze na karabiny maszynowe, to kompania za kompanią ginęły. Dopiero jak się zaciął karabin maszynowy, no to wtedy zdobywano to gniazdo i coś się ruszało na froncie. Miliony ludzi ginęli nie ruszając się za bardzo i wysyłano ich w ten sposób. Myślano w II wojnie światowej, że ona będzie wyglądać tak jak pierwsza. I ci, którzy tak myśleli, na przykład Francuzi, bardzo szybko tę wojnę przegrali, bo Niemcy już prowadzili tą, prawda, klinowe, błyskawiczną wojnę, przełamywanie frontów jeszcze przy wykorzystaniu czołgów i lotnictwa. I to już ta druga wojna światowa niczym nie przypominała pierwszej. Później była ta zimna wojna, myśmy sobie wyobrażali te atomowe, prawda, no, że to zagraża całemu światu. A ta co teraz? A to już będzie pierwotnie w cyberprzestrzeni. I mówią niektórzy eksperci, że być może jak się rozstrzygnie wojna w cyberprzestrzeni, że ktoś już wygrał ją, to drugi się podda, bo będzie wiedział, że w rzeczywistości już nic nie zrobi. I tutaj trzeba po prostu nie być zacofanym również technicznie, bo my wiemy, co bronimy. Piękne, wspaniałe dziedzictwo naszej łacińskiej narodowej kultury, tradycji.
Przede wszystkim człowieka bronimy.
Człowieka i państwa zarazem, no bo to państwo jest dla człowieka, naród jest tak samo. I to wszystko, jeśli mamy to państwo jako odzyskane po tylu latach różnych zawirowań, cierpień i niewoli, to trzeba zadbać w tych najnowocześniejszym sposób, ale zachowując wszystko, co jest tradycyjne. Nic się nie zmieniło. Człowiek przedwojenny za 100 lat, 200, jest taki sam w sensie konstrukcji, w sensie struktury bytowej. Nic się nie zmieniło. To tylko dla głupich jest. Takie gadanie, no to teraz jak jest komputer, to człowiek nie cierpi z powodu samotności albo, nie wiem, albo braku poczucia sensu życia. To jest gadanie dla głupich. Tak nie, to nie jest tak. Albo, że go zbawi go ten świat technologiczny i on nie będzie, będzie tu żył.
Przedłuży mu życie,
wyznaczę. Nie bym przedłużył tam nowe wynalazki jakieś tam parę lat, ale to co to jest? Naprzeciw wieczności. W tym względzie to są urojone koncepcje socjalistyczne na samozbawienie człowieka, które są fałszem. I w tym względzie to nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby w tych narzędziach być, tymi narzędziami się skutecznie posługiwać, używać ich, bo mamy co bronić, a broń to jest niezwykle ostra, choć może być bronią obosieczną i o tym też mówiliśmy.
No i skuteczna. Tak. I skuteczna. Myślę, panie profesorze, że zaprosimy już naszych radiosłuchaczy do współtworzenia naszej audycji. To są rozmowy niedokończone. Gościem naszym jest pan profesor Ryba. Chcę przypomnieć numery telefonów do naszego studia w Toruniu z Polski Północnej 56 655 23 55 i z Polski Południowej 56 655 23 56. Darmowe połączenia w naszej rodzinie to 536 600 100 536 600 200 i za granicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Halo, prosimy bardzo.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
pani Artur z Łodzi.
Imię pana?
Artur z Łodzi.
Witam pana, pięknie.
powiedzieć, że audycja jest niezwykle ciekawa. Temat też jest niezwykle gorący, bardzo aktualny i temat, który będzie cały czas, no, będzie wdrażany w życie, bo technologia po prostu tak wkracza w nasze życie, że musimy się po prostu z tą technologią zapoznać, która jest zarówno dobra, jak i zła, tutaj, jak właśnie pan profesor powiedział. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, żeby poczytać sobie o takich zagrożeniach. To jest bardzo fajny portal, który się nazywa Defense 24. I tam właśnie bardzo dużo o tych zagrożeniach w cyberprzestrzeni, o tym, jak tak naprawdę narody wpływają na siebie, bo tutaj przecież pamiętamy tą słynną sprawę, jak za pomocą portali społecznościowych była manipulowana opinia publiczna Stanów Zjednoczonych. I muszę powiedzieć, że akurat dla mnie, człowieka wychowanego jeszcze w świecie analogowym, jest to po prostu nie do pomyślenia, jak można za pomocą jakichkolwiek obrazków uwierzyć w coś. Bo ja na każdą informację, a zwłaszcza jak już doszło to do świadomości mojej, że są tak zwane fake newsy, czyli tak zwana manipulacja cybernetyczna, to wszystko po prostu staram się weryfikować. A tak naprawdę najwłaściwsza wiedza w tej chwili to jest w zasadzie w lekturze, w książkach i oczywiście też trzeba sobie to odpowiednio przyfiltrować. No nie ukrywam, że słucham też dużo radia, między innymi Radia Maria, które uważam za wielce szanowne radio. I bardzo dużo wiedzy tutaj mam właśnie z waszej anteny. Za to bardzo serdecznie dziękuję i Bóg zapłaci, przyłączam się na tył.
Serdecznie pozdrawiamy i dopowiadamy, że jest także w naszym radiu taki portal Ostrzegamy Online. Więc tam też są te zagrożenia podawane i warto, i koniecznie, nie tylko warto, ale koniecznie jest, aby nasi słuchacze też zaglądali na ten portal. Wiele szczegółowych informacji, wiele zagrożeń tam jest właśnie podanych i opisanych. Jeśli chodzi... Tak, dziękujemy panu Arturowi bardzo serdecznie za wypowiedzi i dopowiadamy tyle, nie dopowiadamy, ale dołączamy się do jego zdania, że coraz bardziej ten świat cybernetyczny nas otacza całkowicie i musimy być tego świadomi i po prostu umieć go ocenić. Halo, prosimy. Kolejny słuchacz jest z nami. Halo, halo.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I mówi Jan z Gliwic.
Witamy.
I ja do pana profesora Ryby. Można?
Tak. Już jest pan na antenie.
I chciałem skorzystać z okazji i złożyć błagalną prośbę, aby w swoich wypowiedziach, żeby nie używał słowa jak gdyby. Otóż pan profesor powiedział tak w Radiu Maryja kiedyś. Tusk jak gdyby asystował przy relokacji uchodźców. Panie profesorze, przecież Tusk albo asystował przy relokacji uchodźców, albo asystował przez telefon, albo asystował za pośrednictwem kamerki internetowej. Bo jakby mógł asystować? Proszę pana, by pan... w wypowiedziach było jasne, tak, to jest tak, nie, to jest nie. Żeby pan nie używał tego słowa jak gdyby.
No ale to dziękujemy za to.
No to dziękujemy, to jest nie oczywiście do końca w temacie. Natomiast niech pan pamięta, że kiedy się posługujemy językiem, bardzo często jest to język metaforyczny, a nie jednoznaczny. Nie da się powiedzieć, że ktoś, jeśli... mówimy o polityce, że asystuje w sensie dosłownym, tak jak asystuje pielęgniarka przy operacji lekarzowi i prawda stoi przy tym i tak dalej. Więc czasem, jeśli prawdopodobnie używam tego słowa jak gdyby, w znaczeniu, żeby podkreślić metaforę na opisanie pewnego zjawiska, którym w tym wypadku pan zauważył, że chodziło o uchodźców czy imigrantów.
Tak, dziękujemy panu Janowi z Gliwic. A teraz jeszcze byśmy poruszyli te tematy, które związane są z formacją, panie profesorze. Z formacją do no, odkrywania nie tylko właściwego używania tych środków, ale przede wszystkim do rozpoznawania, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe, kiedy te cyberprzestrzenie do nas docierają.
No oczywiście są kwestie z jednej strony, kwestie prawdy lub fałszu w znaczeniu czysto faktograficznym, tak, że w tej przestrzeni się pojawia jakaś informacja i możemy ją falsyfikować, czy poprzez pokazanie prawdy, rzucenia światła, że mamy do czynienia z czymś, co jest fałszem. Ale z drugiej strony, i o czym ojciec też starał się mówić i nakierowywać całą dyskusję, ten fałsz może być przekazywany nie w postaci faktów, prawda, takich czy innych, ale bardziej ich interpretacji lub całego procesu wychowawczego czy formacyjnego. Są całe sfery życia chociażby politycznego czy pewnych kwestii, które się dzieją w szeroko rozumianej kulturze, no, które są poddane pewnej ocenie, tak? I tutaj ten fałsz czy manipulacja wcale nie musi być na zasadzie takiej, że podany fakt jest nieprawdziwy, ale że jest kontekst fałszywy, że jest interpretacja, czyli relacje między faktami podane w sposób wykrzywiony, a przez to, że się po prostu dekonstruuje na przykład szeroko rozumianą prawdę o tym, co się dookoła nas dzieje, czy kim w istocie jesteśmy. Zatem to nie jest tak, że bo gdyby było tak prosto, to, że możemy tylko eliminować te rzeczy, które są czystym fałszem lub pewną destrukcją w znaczeniu zarządzania danym systemem, to rzeczywiście opracuje się pewien taki program, jeden czy drugi, są specjaliści, którzy starają się eliminować te rzeczy. Natomiast tutaj mówimy o czymś o wiele głębszym, gdzie trzeba być uformowanym, ażeby rozeznawać te kwestie i kłamstwo się jak gdyby kłamstwo się eliminuje poprzez bardziej skomplikowany proces pokazywania, kim jest człowiek, dokąd on zmierza i jaka etyka i tak dalej.
Chciałbym przypomnieć jeszcze nasze numery do naszego studia. Dzisiaj gościmy pana profesora Rybę. Rozmawiamy o bardzo ważnej sprawie i problemie, który nas nie tylko dotyczy, ale po prostu już programuje nieraz, byśmy powiedzieli, nasze życie, a u pewnych nawet ludzi programuje model myślenia. Tak, dlaczego cyberbezpieczeństwo jest tak ważne w XXI wieku, w naszych czasach, które ta cybernetyka niejako weszła jako pani i królowa. Telefony do naszego studia to 56 655 23 55 z Polski Północnej i z Polski Południowej 56 655 23 56. Darmowe połączenia w naszej rodzinie to 536 600 100 536 600 200. Witamy słuchacza bardzo serdecznie. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Andrzej z Płocka. Chciałem podkreślić jeden problem, na który tu nie padł. Chodzi o zagrożenie w sieci, ale o alienację uczestnika, na przykład rozmów, programów i tak dalej. Jest łatwość manipulacji i przekazywania informacji punktowej, że tak powiem, do określonych grup, ewentualnie nawet określonych osób. I prosiłbym tu o zwrócenie na to uwagi, że jest bardzo trudno wtedy wychwycić, czy ta informacja, którą uzyskano z internetu, dana osoba uzyskała z internetu, jest rzeczywiście informacją prawdziwą i czy ona jest znana innym użytkownikom. Jest to takie zagrożenie alienacji w środowisku społecznym osób, które na przykład z jakichś powodów, czy to poglądów politycznych, czy innych, mogą być stanowić zagrożenie. W ten sposób łatwo ich unicestwić poprzez podawanie im fałszywych faktów, obrazów i tworzenie jednocześnie ich fałszywego obrazu. Prosiłbym o rozwinięcie tego, tego faktu.
Dziękujemy.
Cześć, ja dobrze pana rozumiem. To chodzi o to, że w tej przestrzeni są już wyspecjalizowane firmy, wyspecjalizowane sposoby, ażeby z informacją adekwatną do pewnej grupy odbiorców trafiać, i często jest to informacja fałszywa. Może to być informacja fałszywa na przykład co do danego produktu, bo wiemy o tym, że są już tak zaawansowane techniki zdefiniowania tego, jak dany użytkownik po jakich stronach internetowych się porusza, czym się w istocie interesuje i co mu można podać punktowo w sensie informacji często zmanipulowanej i fałszywej, że on powiedzmy robi jakiś zakup, który produktu, który mu jest niepotrzebny, lub też jest profilowany na przykład politycznie, że podejmuje wybory nieadekwatne do tego, jakie ma poglądy. To oczywiście taka alienacja, jeśli dobrze rozumiemy, czyli człowiek jest samotny z tym komputerem, nie ma jak gdyby relacji prawdziwościowych i dobrych z innymi użytkownikami, a zarazem ze światem rzeczywistym, i nie ma możliwości weryfikacji tego, co się dzieje, i jest poddany bardzo skomasowanemu procesowi manipulacji. To wszystko jest. Zresztą też zwróćmy uwagę, że są całe już wyspecjalizowane dziedziny medycyny, mówię tu już o pewnych kwestiach takich psychiatrycznych czy psychologii, gdzie się ludzi jak gdyby próbuje ratować, ponieważ są poddani bardzo skomasowanemu procesowi manipulacji.
Mamy kolejnego słuchacza. Halo, bardzo proszę.
Tak, to ja? Dobrze, dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panom. A tak, no i ja jestem Elżbieta z Dublina. Mam dosyć trudne pytanie, ale uważam, że dosyć ważne. Chciałam zapytać, czy przypadkiem nie ma pan niepokoju, panie profesorze, o sposób bycia, tak to określę ogólnie, studentów z Ukrainy. Ja myślę o tych autentycznych Polakach i tych Polako-Ukraińcach, bo i tacy są. Otóż mnie się wydaje, że ich patrzenie na Polskę w tej chwili polega na tym, o ile ten pobyt i ta edukacja da im jakieś możliwości finansowe, czy ewentualnie zmieni ich pozycję. Natomiast ich wiedza o naszym, naprawdę naszej przeszłości, o naszej kulturze jest bardzo minimalna. Na przykład taką wypowiedź przytoczę. Proszę pani, ja swojej dziewczynie załatwię pochodzenie polskie, bo po co ona ma płacić za studia tyle? No, na ten temat jest długa dyskusja. Wyjaśnię, na czym ta jego propozycja polega, czym grozi. Lub inne wypowiedzi, które mnie przerażają. Ja mam taki bardzo luźny kontakt. No, powiedziałabym, że nawet przypadkowy z tą młodzieżą. I jestem przerażona. Może tak się złożyło, że akurat nie jest to... Ale rozmawiałam z młodymi, inteligentnymi studentami. I dlatego, dlaczego mnie to niepokoi? Bo w tym układzie, jaki istnieje aktualnie, może się tak stać, jak z murzynami, którzy przychodzili do Francji. Ja mówię oczywiście w sposób bardzo uproszczony. Otrzymywali możliwości wszelkie, nawet prawie że dzielnice w Paryżu, mieli na początku swoje. I co z tego wynikło, to wszyscy dobrze wiemy. Pierwszy wróg Francji. Także ja nie wiem, może się mylę, ale uważam, że ta młodzież powinna być w jakiejś dziedzinie głębiej edukowana. Po prostu trzeba im takie perspektywy moralne, że tak powiem, kulturowe otworzyć, bo naprawdę jest to dla mnie niebezpieczne. Każdy mój kontakt polega na tym, że ja nie prowokuję dyskusji, ale coś jest niepokojącego. Ja już nie mówię o pracujących młodych Ukraińcach w służbie zdrowia, czy ewentualnie na innych odcinkach naszego życia. I mówię i pytam pana nie dlatego, że chcę prowadzić im mrowisko, ale oni wchodzący w jakąś wojnę cybernetyczną byliby bardzo niebezpieczni w sytuacji naszej. Może się mylę, ale ja już o konkretach może groźniejszych i bardziej bolesnych nie chciałabym w tym momencie mówić. Niemniej jest to moje autentyczne zaniepokojenie i dziękuję i proszę o odpowiedź.
Dziękujemy i pozdrawiamy panią.
No oczywiście odbiegamy od tematu, bo problem studentów, w tym studentów z Ukrainy, jest jak gdyby nieco zdecydowanie innym tematem. Natomiast oczywiście, jeśli byśmy się chcieli chociaż na chwilkę nad tym pochylić, tych studentów nie tylko i pracowników stamtąd jest mnóstwo w Polsce, w różnych uczelniach, a nawet już w tej chwili w szkołach średnich i to w tych szkołach także zawodowych. Wiemy, że Polska boryka się z dużą taką demograficznym problemem, dziurą demograficzną. Dlatego też ten proces następuje. I pani zwróciła uwagę na bardzo ważną rzecz. Oczywiście te różne obawy są, zwłaszcza te obawy związane ze sporami chociażby cywilizacyjno-historycznymi, jakie mamy w tej chwili z Ukrainą i z pewnym tam procesem gloryfikacji tradycji OUNUP-a. Natomiast w perspektywie polskiej oczywiście źle by było i trochę jest źle, że my nie mamy takiej oferty nie tylko czysto zawodowej, że tutaj się zdobędzie jakiś zawód, ale że mamy właśnie tę ofertę kulturową, pewne nauczanie tej kultury w różnych aspektach, do której oni przyjeżdżają, bo wielu z nich, czy niektórzy przynajmniej z nich tutaj pozostaną, więc tym bardziej, jeśli mówimy o integracji społecznej, to na tym gruncie się ona głównie dokonuje, nie tylko na tym, że ktoś potrafi dobrze obsługiwać jakieś narzędzie takie czołowe i jest dobrym pracownikiem. To jest rzeczywistość o wiele bardziej głęboka. My nie żyjemy w jakimś amerykańskim kraju, gdzie wszyscy są imigrantami, tylko z osiedziałych narodach, które mają przepotężną historię, kulturę, tradycję, przepiękną i przebogatą. I z taką ofertą należy wychodzić w sensie pozytywnym, w sensie wychowawczym. Mam wrażenie i podzielałbym pani zdanie, że takiego programu póki co w perspektywie edukacji wyższej czy średniej nie mamy.
Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Witam, Joanna Taczkowska. Witam pana profesora, ojca również prowadzącego. Bardzo dziękuję panu profesorowi za takie, powiedziałabym, omówienie kwestii związanych z problematyką korzystania z sieci, dostępem do internetu i tymi zagrożeniami, które się pojawiają w związku z tym. W takim aspekcie powiedziałam pewnego całokształtu rozwoju człowieka i to jest niezwykle cenne spojrzenie na to, co i jak należy postrzegać internet i właściwie tutaj ta poruszona przez pana profesora kwestia pewnego braku zmiany, czy pewnej hipokryzji też, która się pojawia, jeśli chodzi o taką ocenę, taką próbę interpretowania rzeczywistości z nastawieniem na wskazywanie na to, że człowiek się zmienia ze względu na to, że korzysta z innych środków komunikacji, co nie jest prawdą i bardzo dziękuję, że pan profesor na to zwraca uwagę. Natomiast mnie skłoniło do zatelefonowania do państwa pytanie, które pojawiło się u poprzedniego chyba, jeśli się nie mylę, słuchacza, dotyczące wpływania czy też profilowania, powiedziałabym, pewnych treści, które docierają do określonych odbiorców, czasami bardzo indywidualnie wyróżnianych, czy wprost do konkretnej osoby, konkretne treści są przekazywane przez konkretne podmioty świadczące usługi elektroniczne, czy usługi drogą elektroniczną. I tu chciałabym zwrócić uwagę i poprosić ewentualnie także o komentarz, czy jakieś stanowisko, ponieważ w moim odczuciu, a ponieważ tą problematyką też się dosyć szczegółowo zajmuję, ogromne znaczenie na zmianę, która następuje może nie tyle, jeśli chodzi o samą osobowość człowieka, ale jeśli chodzi o pewną zmianę w przekazie informacji, oddziaływaniu za pośrednictwem środków przekazu i w tym internetu na człowieka ze względu na to profilowanie, właśnie powodują zmiany także prawne. W tym odwołuję się tu do rozporządzenia, które zostało wydane, które zaczęło być stosowane w Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Mówię o ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, które pozwoliło właśnie na legalizowanie takich działań, jakim jest automatyczne przetwarzanie danych osobowych, jakim jest pseudonimizacja, jakim jest profilowanie. A ze względu na to, że właściwie od tego czasu, to znaczy od wejścia w życie tego rozporządzenia, dane osobowe stały się taką wartością nie tyle niematerialną i nie tyle dobrem osobistym, co wartością, która ma określony charakter majątkowy i w sposób całkowicie legalny w zasadzie teraz sprzedaje się dane osobowe, wraz z nimi właśnie dostęp do konkretnych kont użytkowników, konkretnie sprofilowanych użytkowników internetu, to mamy sytuację nieco inną niż ta sprzed wejścia w życie tego rozporządzenia, o czym rzadko się mówi, bo to właśnie ono zalegalizowało tego typu działania i pozwoliło na to, żeby dane osobowe, a wszystkie informacje, które pozostawiamy, czyli tak zwane ślady pozostawiamy w internecie ze względu na sposób, w jaki korzystamy z tego internetu, no, pozwalają na udzielanie dostępu konkretnym użytkownikom do konkretnych treści. I rzeczywiście istnieje bardzo duże ryzyko, że nie tylko reklamy będą sprofilowane i nie tylko reklamy będą w sposób zindywidualizowany docierały do nas, dlatego że dzień wcześniej oglądaliśmy, nie wiem, pralki, którymi byliśmy zainteresowani ich zakupem, ale także tak zindywidualizowane będą inne informacje, które dotyczą wydarzeń politycznych i wydarzeń społecznych. Niezależnie od tego, czy te informacje będą prawdziwe, bo to jest jeszcze kwestią oczywiście odrębną i także podlegającą ocenie, tak jak pan profesor zauważył, niekiedy jest tak, że informacja sama w sobie będzie zawierała jakby faktograficznie pewne prawdziwe treści, pewne prawdziwe dane, ale kontekst będzie nieprawdziwy. Wobec tego same informacje do nas docierające mogą same w sobie być już nieprawdziwe, a jeszcze będą to informacje, które ze względu na nasze zainteresowania i te ślady, jakie zostawiamy w internecie, będą informacjami sprofilowanymi. To, że my to, otwierając poszczególne strony internetowe w tej chwili, co na pewno wszyscy z Państwa to widzą, musimy potwierdzić, że czy też przechodzimy do serwisu w ten sposób, wyrażając zgodę na to, żeby nasze dane były przetwarzane, czy też zapoznaliśmy się z polityką prywatności, z polityką cookies, to jest właśnie nic innego jak zgoda na to, żeby wszystkie informacje, które pozostawiamy w internecie, czyli te ślady, były później przez usługodawców, czyli przez tych, którzy tworzą te strony internetowe, wykorzystywane właśnie w ten sposób, czyli poprzez dostarczanie nam zindywidualizowanych treści. I może tak być, jak powiedział tutaj słuchacz, że rzeczywiście ja i mój sąsiad, mimo tego, że poszukujemy tych samych treści w internecie, nawet wpisując takie samo hasło do wyszukiwarki internetowej, otrzymamy zupełnie różne wyniki. I zupełnie inne będziemy w związku z tym posiadać informacje, mimo tego, że szukać będziemy odpowiedzi na podobne pytania. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Życzę owocnej dyskusji i no, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję też za tę audycję.
Dziękujemy. Panem i pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Niezwykle pogłębiony głos w dyskusji. Jeśli mówimy o opisie tej rzeczywistości, którą zwiemy sprofilowanymi informacjami, czy też właśnie pewnymi treściami, które są do nas adresowane ze względu na pewien profil naszych zainteresowań, który gdzieś zostawia ślad w internecie. I tu rzeczywiście pani zwróciła uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, że bronić nas przed pewnymi rzeczami powinno prawo, a w interpretacji i opisie, o który pani zaprezentowała, zamiast bronić, to wręcz odwrotnie może być. Drugi ważny problem, że my jako państwo jesteśmy coraz bardziej poddani pewnym decyzjom, które zapadają poza Warszawą, albo zapadają w Brukseli, jak słynne RODO i cała ta polityka prywatności, o której też wiele się w Polsce mówi i o jej również mankamentach. I to jest ta rzeczywistość, która wprowadza nas w taki oto świat, że chociażbyśmy chcieli na gruncie polskim wiele rzeczy porządkować, to nie w sprzeczności będąc lub nie w niezgodności z prawem unijnym będziemy poddani pewnej presji zewnętrznej, że to inaczej powinno wyglądać, bo jest kompetencją tamtego świata, a tamten świat ze względu na znowuż procesy takie wstrząsowe, rewolucyjne, którym jest poddawany i zupełnie odbiegający, wizja świata jest odbiegająca, dominująca w tamtym obszarze od tego, co my tu prezentujemy. I więc problemu się pojawi co nie miara i nie sądzę, żeby one na gruncie prawnym dały się wszystkie rozstrzygnąć. Dlatego od dłuższego czasu i w pierwszej części i w tej razem z ojcem profesorem też wskazywaliśmy na ten czynnik wychowawczy. O wiele jednak ważniejszy od prawnego, to znaczy nawet jeśli będziemy mieli prawo coraz bardziej doskonale w tym zakresie i jakieś ochrony takie cybernetyczne, które w dużym stopniu państwo by nam zapewniało, czy różne instytucje tego państwa, to gdzieś wszystko to jest mało szczelne i mało skuteczne, jeśli zaniedbamy w tym zakresie proces edukacyjno-wychowawczy, czyli przygotowania człowieka do poruszania się w tej sferze, bo jeśli się rzuca światło, nawet poprzez taki opis rzeczywistości internetowej, który pani zrobiła, że wpisując w wyszukiwarkę pewne to identyczne hasło, dwaj różni odbiorcy będą mieli różne wyniki, ze względu na to, że wcześniej zdefiniowano ich zainteresowania, ich pewien profil psychologiczny czy taki konsumpcyjny, to jeśli my o tym będziemy wiedzieć, to ta zdolność manipulowania naszymi wyborami będzie o wiele mniejsza lub czasem w ogóle nie istnieje. Manipulacja do tego momentu jest realna, jest manipulacją, do kiedy manipulowany nie wie, że podlega temu procesowi. Jeśli rozeznaje te mechanizmy, automatycznie to traci swoją moc. Dlatego wielu tych graczy się denerwowało, jeśli się rzucało światło na ich, że tak powiem, niecną nieraz czy szkodliwą działalność. I w tym względzie nawet ta dyskusja nasza, czy pani wypowiedź, a w szczególności pewne uczenie, również w szkołach, jakie tutaj mechanizmy temu wszystkiemu, temu światu towarzyszą, czasem są bardziej skuteczną czy skuteczniejszą bronią niż samo prawo. Natomiast podstawowa kwestia, ja pamiętam jeszcze w latach 90. czy początku naszego wieku, jak się chodziło po szkołach, były tam różne inwestycje w tych szkołach i zmiany programowe, ciągle ta edukacja była zmieniana i ciągle tam starano się nakierowywać cały ten proces edukacyjny tylko i wyłącznie na użyteczność, na umiejętności. Umiejętność i dwie rzeczy były ważne. Pytano, jak tam nawet radni chodzili, czy w szkołach są komputery lub czy będą i czy jest język angielski. Czyli czysto narzędziowo. Żadne, nie angielski w znaczeniu znania literatury brytyjskiej, tylko angielski jako narzędzie czysto takiego posługiwania się. Całkowicie, niektórzy nawet słali dzieci do czysto angielskich szkół i z komputerami, wtedy będą szczęśliwi. Edukacja to jest rozwój człowieka we wszystkich sferach, poznawczej nade wszystko, moralnej, oczywiście tej wytwórczej, no i religijnej. To jest kompletny dopiero człowiek, który nie jest zmanipulowany. I w tym znaczeniu powrót do tego, co klasyczne w edukacji i zarazem pokazywanie nie tylko, jak się posługiwać tymi narzędziami nowoczesnymi, ale również, jakie są techniki manipulacji. Jeśli te techniki manipulacji są obnażone, oczywiście prawo też nas powinno przed wieloma rzeczami bronić. To jest rzecz oczywista, ale nie, to zawsze będą ci manipulatorzy szybsi niż prawo, no bo to jest pewna inercja wprowadzania pewnych przepisów do rzeczywistości, która jest tak dynamiczna, że to, co dzisiaj jest nowoczesne, już za miesiąc będzie przestarzałe. W tym względzie bez formowania człowieka i przygotowywania go do korzystania z tego wszystkiego będziemy przedmiotem nieustannych manipulacji.
Halo, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Witold ze Szczecina. Pozdrawiam serdecznie ojca, pozdrawiam pana profesora.
Dziękujemy i też pozdrawiamy.
Jak zwykle z przyjemnością słucham wypowiedzi pana profesora. I też podpisuję się zupełnie obiema rękoma pod tym takim właśnie wyśrodkowaniem, wyważeniem. Z jednej strony nie demonizować, nie widzieć wszędzie od razu diabła, z drugiej strony nie lekceważyć. I chciałbym tutaj taką przez może pewną analogię, porównanie też wskazać na problem, z którym kiedyś społeczeństwo jakoś tam się musiało też zmierzyć, a którym było wprowadzenie telewizji. Myślę, że to też jest taka rzeczywistość, która wpłynęła na ukształtowanie społeczeństwa. Trudno mi w tym momencie odtworzyć, nie mam aż takiej szczegółowej wiedzy, jakie wtedy zabierano głosy, kiedy to medium było wprowadzane, jakie były dyskusje na temat ewentualnych zagrożeń, ale myślę, że właśnie droga jest taka, jak pan profesor ukazuje, że my chrześcijanie musimy się w tej przestrzeni cybernetycznej znaleźć, tak jak no właśnie to medium, jakim był telewizor, który został wprowadzony, też wpłynął na jakoś na społeczeństwo, na jego ukształtowanie, na rzeczywistość. I bardziej na zasadzie właśnie takich mądrych wniosków mając tą przestrzeń czasową, właśnie jakie były plusy, jakie minusy tego medium. próbować właśnie przez to spojrzeć na te nowe medium, jakim jest właśnie internet, ta przestrzeń cyfrowa i no nie przegapić tej rzeczywistości, bo myślę, że jakbyśmy tak zastanowili się nad tym i pewnie takie analizy są, jak wpłynęło to medium, jakim była telewizja na nasze życie, jakość tego życia, relacji, na nasze społeczeństwa, no to też by nie było za kolorowo, ale ta rzeczywistość weszła, stała się częścią naszego życia i mądrość w tym właśnie, żeby mądrze zanalizować, jak wpłynęła, w jaki sposób, czy więcej dobra, czy więcej zła, plusy, minusy i też właśnie no, jakby w tym zestawieniu spojrzeć na to nowe, na tą nową przestrzeń cyfrową. I pytanie do pana profesora, czy pan profesor no, na podstawie powiedzmy już tego czasu istnienia tej przestrzeni cyfrowej, tej wiedzy, jaką ma, jakichś tam analiz prowadzonych, czy mógłby już powiedzieć, pokusić się o powiedzenie, czy jest tego więcej dobra, czy więcej zła, czy może porównić, czy musimy jeszcze poczekać? Przechodzę na słuchanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy księże bardzo serdecznie, ale takim troszkę się wtrącę, takim przykładem tego optymizmu księdza, rzeczywistego optymizmu opartego w rzeczywistości księdza, to bym podał właśnie Radio Maria, Telewizja Trwam, tak, i pan profesor wspomniał o edukacji, wychowaniu, jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej, więc ta trójka jest tą odpowiedzią ogromnie pozytywną, ewangelizacyjną, wychowawczą, patrząc na programy Radia Maryja i Telewizji Trwam, jakie tam są programy właśnie informacyjne, wychowawcze, także związane bezpośrednio z duchowością, modlitewne, celebracyjne, więc jest tutaj no, przepiękna przestrzeń, która służy kształtowaniu człowieka, jego duchowości, jego odpowiedzi, pomaga mu w odpowiedzi na wezwanie Boga. Tak, to jest piękne.
Tak, aczkolwiek no, nie jestem kompetentny do tego, żeby zważyć, ile jest dobra, a ile zła w tej przestrzeni, tej wirtualnej. Mówi się, że w świecie jest więcej dobra, dlatego on jeszcze istnieje, natomiast on jest mniej zauważalny. Ale jest bardzo poważne pytanie o obecność katolików w tej przestrzeni. Bo z jednej strony wiadomym jest, ci, którzy funkcjonują w różnych portalach społecznościowych, nie jestem blisko tego świata, ale wiem, że on realnie istnieje, są odpowiedzialni za to, co tam propagują, jaką kulturą promieniują, to każdy indywidualnie na pewno za to jest odpowiedzialny. Jest jeszcze większa odpowiedzialność, to znaczy tworzyć pewną przestrzeń odpowiedzialności, a zarazem przestrzeń, gdzie w której sposób zaufany z pewnością taką można korzystać. Więc jeśli mówimy o wspomnianym Radio Maryja, czy WSKSM, czy Trwam, to nie tylko przecież funkcjonują jako media takie, które nadają w bieżącym czasie, ale przecież tutaj sobie nawet obserwujemy portale internetowe, które są z tym powiązane. I ta przestrzeń powinna być bardzo różnorodna, opierać się o różne autorytety ludzi, czy tematy, które są prezentowane i do których można mieć zaufanie, jeśli człowiek czegoś szuka. Znaczy szukam jakiejś informacji, szukam jakiejś nawet rozrywki i ktoś jest mi w stanie to zapewnić, a ja mam zaufanie, że to są ludzie, którzy nie okłamią, tak? Czyli nie uderzą w moje dzieci, nie uderzą w wychowanie. To jest ta sfera. Tylko żeby ona też, bo jakie jest też zagrożenie, żebyśmy też wychowywali ludzi, również tych młodych i siebie samych, że to nam nie zastąpi rzeczywistość. Oglądanie jazdy na łyżwach nie zastąpi nam jazdy na łyżwach. Oglądanie jedzenia w internecie nie zastąpi nam jedzenia. Nawet kontakt ten internetowy nie zastąpi rozmowy z normalnym człowiekiem. No to trzeba widzieć, tak, żeby się, ale tam trzeba być. I tutaj jest, to jest tak, my się na wszystkim nie znamy. Ja się na gwiazdach nie znam, ale jakbym chciał coś wiedzieć o gwiazdach, to chciałbym wiedzieć, gdzie zapytać, gdzie sięgnąć, a żeby, jeśli ta informacja mi będzie potrzebna, żebym miał ją, prawda, podaną w sensie prawdziwym, na autorytet uznany się, żeby to można było oprzeć. Jeśli chcę iść na film, a widzę tylko tytuł, no to chciałbym zdobyć recenzję tego filmu, która będzie prawdziwościowa i tak dalej, i tak dalej. I w tym względzie ciągle mówi się, może już teraz coraz niestety mniej, ale mówiło się jeszcze za czasów Jana Pawła II chociażby o tej ogromnej potrzebie aktywności społecznej katolików, świeckich, duchownych, takich czy owych. I to jest potężna przestrzeń, którą trzeba wypełniać i go zagospodarowywać. I to nie jest tylko tak, że indywidualnie, no ma ktoś odpowiedzialność indywidualną, ale jak już tworzy jakąś organizację, no to przecież ta organizacja zwykle ma stronę internetową i tworzy pewne portale, tworzy pewne sieci społecznościowe, różne tutaj możliwości są. I do tego też, wydaje się, jest potrzebne duszpasterstwo, no bo to nie jest tak, że to jest taka
oczywista. Sam sobie poradzę z tym wszystkim i odpowiem. Halo, prosimy kolejnego słuchacza.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Marcin z Gorlic.
Bardzo serdecznie witamy.
Witamy serdecznie. Dziękuję za temat, jest bardzo ważny. I może tak na początek, jeżeli chodzi o tą wiarygodność internetu. Dzisiaj dużo osób w młodym wieku nie wie, gdzie szukać tej prawdy tak naprawdę, jeżeli chodzi o różne fakty. No bo jeżeli chodzi o Radio Maryję, Telewizję Trwam, jest jeszcze jakieś takie odium społeczne w części społeczeństwa, które po prostu nie słyszało państwa stacji. Ale chciałem zauważyć, że w Polsce funkcjonuje już kilkanaście roczników osób dorosłych, które przeszły przez tą pralnię gimnazjum i potem późniejszej skróconej szkoły średniej. I te osoby nie mają podstaw humanistycznej wiedzy rozumianej w tradycyjny sposób, o czym tu już wcześniej było mówione, więc nie chcę powtarzać. Ale do czego zmierzam? Przed Bożym Narodzeniem Andrzej Nowak, jeden z najlepszych współczesnych polskich historyków, napisał list do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, o którym niestety u państwa mało było słychać, bo ja często państwa słucham, bo jesteście jedną z najlepszych stacji w Polsce. Szkoda, że na ten temat było mało. Może kiedyś Andrzeja Nowaka usłyszymy też u państwa, bo jest to osoba dosyć kompetentna, jeżeli chodzi o historię, humanistykę. I w tym liście, ja pozwolę sobie krótki fragment przeczytać, na co dzisiaj rząd w jaki sposób działa, jeżeli chodzi właśnie o wychowanie młodego pokolenia, szczególnie tych dorosłych Polaków, którzy no nie mają podstaw tej wiedzy, a mogą sięgać właśnie do różnych popularnych książek czy wykładów w internecie, które mogą poszerzyć ich wiedzę. I obecnie państwo pewnie o tym wiedzą, że ta reforma, o której mówił też ojciec Tadeusz Rydzyk, może położyć całkiem humanistykę. Dlatego w liście Andrzej Nowak napisał tak: wiem, że rola humanistyka, historyka nie ogranicza się do publikowania w tak zwanych prestiżowych wydawnictwach zagranicznych tekstów przeznaczonych do garstki kolegów specjalistów. To jest także rola społeczna, związana ze środowiskiem kulturowym, z jego duchowym dziedzictwem, z językiem, z jego specyfiką. Reforma premiera Jarosława Gowina, którą poparła rządząca formacja Prawa i Sprawiedliwości, zmierza do zmarginalizowania tej drugiej, społecznej roli humanistyki, do zniechęcenia, zwłaszcza młodszych uczonych, do popularyzacji wiedzy o historii, o literaturze, o kulturze i o myśli. W szczególności ucierpi ta myśl, która będzie wyrażała się po polsku i która nie podporządkowuje się regułom globalnej politycznej poprawności, jak obowiązuje w systemie grantów, punktacji i rankingów aktualnie ustalanych w skrajnie dziś zideologizowanym akademickim dyskursie nauk społecznych i humanistycznych. Napisać piękną polszczyzną intelektualne, odkrywcze, niewtórne wobec nowych trendów zdanie, tego oszust nie potrafi, pisze dalej pan profesor Andrzej Nowak. Ale tego właśnie reforma nauki dokonana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wspiera. Wspiera wtórność, konformizm i dostosowanie do urzędniczych tabel. Tak to wygląda z punktu widzenia humanisty. W każdym razie z mojego indywidualnego punktu widzenia, to dalej cytuję, Kto ten punkt widzenia podziela, bardzo proszę, aby dołączył się do tego apelu o wstrzymanie zagrażających wolności naukowej myśli i specyficznego powołania humanistyki, planów ogłoszenia listy słusznych wydawnictw i czasopism. To apel skierowany pod adresem pana, to jest do Jarosława Kaczyńskiego, panie prezesie, bo pan przyjął na siebie odpowiedzialność nie tylko za miejsce Polski w politycznym krajobrazie Europy i świata tych lat, ale także za praktyczną, codziennie udzielaną odpowiedź na pytanie, czy państwo polskie ma służyć wolności polskiej myśli, czy też powinno ją reglamentować. Dlaczego o tym tak dużo mówiłem i czytałem? Dlatego, że to jest jedna z takich szans, żeby ktoś mógł się podnieść intelektualnie i mądrzej korzystać z internetu w oparciu o jakieś podstawy wiedzy, których mu zabrakło w szkole. Tymczasem dzisiaj, no niestety, ta reforma nie zmierza w dobrym kierunku i na to chciałem zwrócić uwagę w mojej wypowiedzi, że jest to ścisły związek potem z tym korzystaniem mądrym z internetu, żebyśmy nie mieli w przyszłości w Polsce takich doktorów Mengele z Auschwitz, którzy byli świetnymi fachowcami w swojej dziedzinie, ale jeżeli chodzi o ich sumienie, to po prostu to sumienie było czarną dziurą. Dziękuję, z Bogiem.
Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Dziękuję panu Marcinowi z Gorlic, czyli z naszych z ojcem rodzinnych stron, więc
tak,
tym
tak,
bardziej...
Tak, akurat trzech Gorliczan się prawie tu zebrało.
Tak, tym bardziej miło słyszeć. I dziękuję również za to, że pan podkreśla to, co myśmy z ojcem też tu wskazywali, czyli rolę humanistyki jako takiej w wykształceniu. W szkolnictwie zaczęło dominować od jakiegoś czasu takie sformułowanie human tuman, tak? Ten, kto na humanistykę idzie, ten to tuman. Bzdura kompletna, przeakcentowanie matematyki w całym procesie kształcenia jest niepotrzebne. Przeakcentowanie mówię, nie akcentowanie, tylko przeakcentowanie. Natomiast jeśli człowiek nie ma wykształcenia humanistycznego, naprawdę gubi się, choćby nie wiem, jakim był specjalistą. To jest oczywiste. Natomiast co do pana tezy, że tu nie pojawiały się pewne głosy wsparcia dla profesora Nowaka, ja publicznie taką solidarność wyraziłem co do tego poglądu. Również, jeśli dobrze pamiętam, na antenie Radia Maryja. Bo rzeczywiście kwestia jest taka, że próba wiązania polskiej nauki z jakimś tym systemem punktacji międzynarodowej. Ja bym podzielił to zdanie wielu profesorów, którzy mówią, że to jest wyraz kompleksu. To są punktacje, które ktoś robi po to, żeby wygrał. No. Ustawimy sobie zawody i zrobimy punktację tak, żeby nasz skoczek wygrał i zawsze wygra. No. Więc nie ma co być tutaj w tym zakresie, żeby mamy tam być w jakichś rankingach. Ważne jest w zakresie biznesu, żeby ta nauka techniczna współpracowała z tym biznesem, ale kiedy ona będzie współpracować? To są zupełnie mity, jak my będziemy w rankingach. Wtedy, kiedy biznes w Polsce będzie. Który tu będzie miał centra mózgowe, które robią innowacje. Jeśli biznes jest zewnętrzny, to gdzie indziej jest myśl. I choćbyśmy tu nie wiem, jakie punkty robili, to nic się nie zmieni. To nie tędy droga. Nie znam się, ale tak mówię. A co do humanistyki, związanie ją rankingowo i punktacyjnie z zagranicą jest związaniem z ideologią, ponieważ niestety w większości, albo przynajmniej z głównych uniwersytetów zachodnich, dominował neomarksizm jako wykładnia filozoficzna. Uniwersytet jest taki, jaka filozofia na nim. Humanistyka jest konsekwencją pewnej filozofii, czy wizji człowieka, która jest zapodana. I w tym względzie wiązać naukę polską, tak poranioną po komunizmie, z takim systemem i to jeszcze biurokratycznie wiązać jest bezsensem. W tym względzie profesor Nowak bardzo zwrócił uwagę na ważną rzecz i wydaje mi się, że należy to wesprzeć i należy się domagać właśnie tego, ażeby odejść od biurokracji. Nikt przez biurokrację nauki nie stworzył. Biurokracja jest zabieraniem cennego czasu naukowca na badania naukowe. Nikt przez biurokrację nie ułożył relacji edukacyjnej dobrze. Relacja edukacyjna w perspektywie uniwersytetu jest relacją mistrz-uczeń. Wszystko, co chwieje tę relację, lub zapośrednicza przez jakieś dziwactwa typu, prawda, te wszystkie sprawozdania i tak dalej, jest po prostu szkodliwe z definicji. Każdy, kto skończył studia nawet w klasycznym, w swoim życiu, wie, ile mistrzowie znaczyli i nigdy papier tego nie znaczył. Nic nie dawał. Dawał tylko i wyłącznie stratę czasu i blokadę w tym wielkim procesie podążania ucznia za mistrzem. I w tym względzie no, trudno się nie zgodzić z Pana wypowiedzią.
Halo, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja pozwolę sobie pozdrowić, jeśli można, wszystkich Gorliczan, a chciałam uprzejmie prosić na troszkę inny temat o roztropności. Mianowicie otworzyłam dzisiaj dwa czasopisma bardzo zacne, które kupiłam wcześniej. Ja to zwykle kupuję w niedzielę i znalazłam dwie przesyłki Narodowa Kampania Zdrowotna. Roztropność to jest nie udzielać swoich adresów nikomu, kto nie jest do tego powołany. Narodową kampanię to ogłosiłby prawdopodobnie pan minister zdrowia, a tak nie zrobił. Adres, na który dane osobowe osób, które mają dostać prezent za 60 zł, dane osobowe trafią do Garwolina, do skrytki pocztowej, bo adresu dokładnego firmy nie ma. Owszem, jest jakaś tutaj, że tak powiem, podana spółka, która reklamuje tenże produkt niepolski i te prezenty po 60 zł, ale spółka kapitał zakładowy maleńkim druczkiem napisane na 2 miliony. Więc tak to policzyłam szybciutko, to nakład, że tak powiem, czasopism jest, no, ogólnopolski zakres ma, a te prezenty by wystarczyły, tego kapitału zakładowego wystarczyłoby na 33 333 prezenty. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jak możliwe jest, żeby tego typu wkładki były w naszych pismach, które szanujemy, cenimy? Czy to są po prostu jakieś takie dokładane dobrowolnie? Na jakiej zasadzie to się dzieje? I czy po prostu prawdą jest, że wiele zagranicznych korporacji czy po prostu innych w ten sposób zbiera sobie bank adresów, na przykład osób, które poszukują takiego czy innego produktu, który może wskazywać na takie czy inne zapotrzebowanie i w ten sposób sobie ustalają statystykę. Dziękuję uprzejmie i kłaniam się pięknie. Radio jest cudowne. Wszyscy, którzy tam są, niech będzie Bóg uwielbiony.
Tak, bo rodzina jest cudowna i ma takich słuchaczy. Także wspólnie razem idziemy w tę piękną przestrzeń ewangelizacyjną, informacyjną, ludzką, tak, rodzinną. Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Bardzo ciekawy głos. Trudno mi się odnieść do konkretu, bo nie znam tych pism. Pani też nie wymieniała ani tej całej sprawy w sensie precyzyjnym.
Nic by nam to na pewno nie dało.
Tak, natomiast...
To jest jakaś szczegółowa sprawa, natomiast, ale ogromnie ważna.
Ogromnie ważna w znaczeniu też ogólnym. To znaczy, jak rozumiem pani wypowiedź i opis pewnej sytuacji, dotyczy tego, ażeby brać, znaczy, czasopisma katolickie, czy w ogóle portale katolickie, w ogóle jeśli się katolicy na ten swój katolicyzm powołują i funkcjonują w przestrzeni publicznej, rzeczywiście wiele się więcej od nich wymaga, ponieważ na przykład reklama puszczona gdzie indziej nie niesie takiej mocy zaufania jak w katolickim tym. Wielu z nas uważa, że jeśli reklama się pojawia w tej przestrzeni, to znaczy, że ten produkt jest dobry lub prawdziwy, lub nie niesie z sobą zagrożenia. Jest to bardzo ciekawy głos, który pokazuje tę przestrzeń odpowiedzialności w tym świecie naszym, katolickim, również medialnym, na ten wyższy poziom, że tutaj nie ma tylko tak, że no puszczamy co idzie, trzeba jednak troszkę brać za to odpowiedzialność i sprawdzać.
Tak, prosimy bardzo, kolejnego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Maria z Warszawy, serdecznie witam obu profesorów i dziękuję za ten temat, chociaż właśnie sprowokował mnie trochę pan z Gorlic. Wszystkich pozdrawiam, zresztą całą rodzinę moją, Radia Maria. A sprowokował mnie do tej wypowiedzi, bo czuję się humanistką, ale jestem starą już humanistką i panie profesorze, słuchając tego mam
sporo takich
naiwnych refleksji, dlatego że ja czuję, mając dostęp taki mały do internetu, ale nie fascynując się internetem, czuję, że na przykład mnie po obejrzeniu czegokolwiek w internecie, po słuchaniu, czy to dotyczy polityki, czy dotyczy to, nie wiem, jakichś wydarzeń, czy nawet widzę, jak ludzie przeglądają w bibliotece chociażby mojej, którą mam na dole. Ja czuję nagle konieczność wyjścia po jakimś czasie, czuję, jakbym została przeładowana i jak wychodzę na świat i widzę przyrodę, idę, to ja wtedy przetrawiam i mogę myśleć. Dlaczego ja o tym mówię? Że dla mnie ta cyberprzestrzeń i te osiągnięcia spowodowane konieczność pójścia do przodu, czyli te wszystkie osiągnięcia związane z internetem, jednocześnie według mnie działają jakby uwsteczniająco na ludzkość. Przepraszam, bo ja może to mówię głupio. Dlatego przynajmniej ja to tak czuję. Ja to już czułam, jak mój syn miał 10 lat i pojechał na komputerowe kolonie. Pierwszy raz, to była moda, to tam 30 lat temu. Ja pojechałam do niego 500 metrów był las, a dzieci były blade, siedziały całymi dniami przy tych komputerach. Ja tego dzieciaka zobaczyłam bladego, jakiegoś zupełnie nieprzytomnego. I ja to samo widzę teraz w ludziach, którzy siedzą na tych, patrzą całymi dniami, bardzo są mądrzy, ale refleks jest coraz słabszy. Ale to ułatwia, przepraszam, nie tylko jakimś oszustom działanie, że ludzie są coraz bardziej, mniej myślą i łatwiej nimi kierować, ale także według mnie ułatwia to politykom i polityce w ogóle światowej, czy tak może jakieś bzdury mówię, to manipulowanie ludźmi, bo ja jak coś usłyszę, to ja to chciałabym wyjść, przejść się, zobaczyć przyrodę, pójść nawet z plecakiem i pomyśleć o tym. Natomiast ja widzę, że teraz ci ludzie młodzi siedzą w pięknie urządzonych, najczęściej dużych przestrzeniach. Ten komputer zastępuje im świat, a gdzie myślenie? Tak samo jest zresztą już na koniec, na temat tych studiów była mowa. Przecież te studia, chociażby medyczne, jak zaczęły być kiedyś tam testy, a teraz jest to wszystko też takie, produkcja jest jakaś, nie ma, jest myślenie, jest uczenie się, ale nie bada się tych ludzi już teraz. Właściwie przychodzi się do lekarza jak do urzędnika i to te komputery, znaczy ja jestem tutaj wsteczny, jakiś głos reprezentuję, ale jeżeli ludzie muszą przetrawiać to, ale na łonie przyrody, gdzieś wychodzić, chodzić, rozmawiać, a bywa tak, że się izolują i potem my nie wiemy nawet, jak patrzeć na chociażby ta sprawa Ukrainy. Już mówię o polityce. I boimy się o tym mówić, bo każdy ma może jakieś swoje przemyślenia, ale może to być niepopularne w kontekście polityki światowej i pewnych trendów. I według mnie ludzie zaczynają być zupełnie zdezorientowani. Może ja niepotrzebnie to uogólniam, może to tylko mnie dotyczy, te moje obserwacje, ale boję się, że to jakby zakłóca rozwój świata. I tak jak pan profesor powiedział w pierwszej części, że nauka i wiara nie wykluczają się. Dobrze, że ta nauka istnieje w internecie, ale tak jak powiedział wieszcz, wiara i czucie więcej mówią do mnie niż mędrca, szkiełko i oko. I jeżeli młodzi ludzie nie obudzą się, to nami polityka będzie rządziła, jacyś manipulatorzy, a my nie będziemy wiedzieć, w jakiej rzeczywistości się
obracamy.
No jest
to niebezpieczeństwo,
może,
właśnie
mówię,
o tym.
Pod wpływem jakiegoś, nie wiem, może przepraszam, jeśli mówię głupoty, ale tak po to czuję i dziękuję za ten temat, bo myślę
również dziękujemy pani.
I ze zgrozą patrzę na tych bladych, mądrych ludzi i na studiach, i po studiach, i humanistów, i nie, którzy coraz, jeżeli się nie umieją oderwać od tego, tej cyberprzestrzeni, tą łatwym łupem według mnie manipulacji i w polityce, i w świecie. I to jest, ja już odchodzę, moje pokolenie, ale nie wiem, co będzie dalej. Serdeczne dzięki.
Dziękujemy bardzo serdecznie. No i emocje świata też nam mówią, że jesteśmy ludźmi, bo w cyberprzestrzeni emocji nie ma.
No chyba, że i tak, i nie, no bo z jednej strony pamiętajmy...
One jako takie nie, są bez emocji.
Tak, nie w relacji... druga strona jest bezemocjonalna, ale manipuluje naszymi emocjami. Zwłaszcza, że to jest świat nie tylko, to myśmy te o dobrym jego stronie powiedzieli, mianowicie tam wykłady są to i owo, ale większość to są obrazki. Większość to są jakieś gry, jakaś czysta rozrywka, która wciąga. Ale i to są dwie rzeczy, że to patowanie emocjami i obrazami może mieć charakter manipulacyjny i człowiek nie jest w stanie tego przetrawiać, jak siedzi nieustannie i w ogóle reflektować, co ogląda. Kiedyś pamiętam za młodych lat, jak to na wsi chodziło się, zawsze rodzice, bo pogoda na wsi ma inne znaczenie niż w mieście. Na wsi jak pada albo nie, to cały dzień jest inaczej zorganizowany. Rodzice go wysyłali, żeby patrzył, jaka pogoda tam w tym dzienniku. No więc on wszedł, patrzył, wracał, pytałem, no jaka pogoda, nie wiem. Bezrefleksyjnie i tak często się siedzi przed tym komputerem. Bombardowanie, człowiek nie kontroluje. Coś tam odczuwa, ciągle się w nim coś dzieje, ale w istocie jest od tego trochę uzależniony. To jest jeden problem. A drugi to jest, nawet jeśli mądrze korzystamy z internetu, a za dużo, no to pani zwróciła uwagę na to kwestię duchowo-cielesną człowieka, tak, że nie da się przeakcentować, no człowiek jest bytem w takim, tak złożonym, w tym sensie przyroda, sport, spacery, a jeśli mówimy o normalnym rozwoju osobowym, to relacje rzeczywiste z żywym człowiekiem, a nie tylko zapośredniczone elektroniką, to są kwestie fundamentalne. Są tacy, którzy się poznają, młodzi ludzie przez internet i zawierają jakieś tam przyjaźnie, czy też wręcz są narzeczonymi, później się spotykają w realnym świecie, nie potrafią rozmawiać. Słyszałem o takich przypadkach, mi konkretnie opowiadano, że później się spotykali, nie potrafili wymienić swoich spostrzeżeń, czy nawet tych miłosnych deklaracji, więc siedali obok siebie i przez telefony na tych Facebookach, czy na czymś, wymieniali te myśli, bo tylko tak umieli to robić. No rzecz po prostu fatalna w znaczeniu właśnie tego, co wiemy realnym życiem. Tak, są bardzo duże, skomplikowane uzależnienia. Można rzeczywiście też cielesność swoją zaniedbać w znaczeniu jakiejś kondycji takiej zdrowotnej, fizycznej. Mnóstwo jest problemów.
Ale przede wszystkim intelekt. Tak. Jest godzina 23, minut 12, trwają rozmowy niekończone. Mówimy o cybernetyce jako zjawisku, ale jako zjawisku ważnym, które nas otacza dookoła i dlatego też cieszymy się ze wszystkich, którzy do nas się dodzwonili. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym powiedzieć tak...
A pana imię?
Stefan z Krakowa.
Witamy.
Chciałbym powiedzieć, że moja troszeczkę wypowiedź będzie inna, bo temat jest troszeczkę trudny. Moja wypowiedź brzmi tak. Świat się zbroi, prawda? Polska też. Wydajemy pieniądze na zbrojenia, na jakieś tam amunicje, jakieś... No, prawda? Wszystko są jakieś tam w internecie walki o właśnie, czy o miłość, czy o jakieś inne rzeczy. Tylko się zastanawiam nad czym, czy przed czym się bronimy. Przed Bogiem może, czy przed szatanem. Wydajemy wielkie pieniądze, to już co mówiłem, nie? Na zbrojenie w cyberprzestrzeni. Ale świat, prawda, że tak powiem, ja mówię ogólnie, świat zabija dzieci poczęte, nienarodzone. No, to jest, że tak powiem, w milionach, prawda? Bo to są takie jakieś tam dane, że na rok gdzieś tam ponoć ileś milionów dzieci ginie, także nienarodzonych. Czyli mam takie pytanie też, kogo właśnie zabijamy przy, jak to się mówi, przy No, jak dziecko się nienarodzone zabija? A przy aborcji, prawda? Czy na przykład potem jest takie drugie pytanie, jeśli ktoś kogoś zabija, prawda, to czy się czegoś boi lub kogoś? Ktoś kiedyś zadał pytanie świętemu Janowi XXIII papieżowi świętemu, jaką siłą, czy jakieś tam, jakie wojska, czy tam coś, już dobrze nie pamiętam, jakie wojska ma?
Iloma dywizjami czołgów dysponuje.
Tak. Tylko Jan XXIII odpowiedział, że różaniec, prawda? Dzisiaj można by było powiedzieć, że siłą w cyberprzestrzeni jest różaniec, prawda?
Absolutnie się zgadzamy.
Moje tylko jest takie pytanie, dlaczego właśnie się zbroimy, dlaczego wydajemy te pieniądze, czy tam się, no coś takiego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dobrej nocy.
Tak, dziękujemy bardzo za ten osobliwy głos. Ja tylko jeszcze chciałem przypomnieć, bo słyszałem od ojca dyrektora właśnie tę historię, niewielką, ale jakżeż istotną. Kiedy powstawała Radio Maryja, to niektórzy się dziwili, 3 razy różaniec w ciągu dnia. To będzie jakaś niedogodność w kontaktach, w relacjach, tak, i że to będzie tej pobożności dużo. Dzisiaj okazuje się, że ten różaniec spina cały dzień. Jest tak pięknym spotkaniem rodziny Radia Maryja, która jakby zostawia pewne problemy albo je powierza tej wielkiej modlitwie, tej, która prowadzi nas przez różaniec Maryi. Wszystkie intencje tu się zbiegają. To jest wielka sprawa. Dziękujemy, że Pan o tym wspomniał.
Oczywiście, że tak. Różaniec jest gigantyczną bronią duchową. Przy czym jest taka, jeśli mówimy o naszej wierze, zasada bodaj od Ignacego Loyoli wzięta, że należy się modlić tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga i robić tak, jakby wszystko zależało od nas, bo nie po to mamy rozum, nie po to mamy wolną wolę, nie po to mamy ręce, nogi, ażeby Pan Bóg nimi się nie posługiwał. Więc w tym znaczeniu absolutnie z Panem się zgadzam, że na przykład, ja w pełni podzielam, to już mówię takie bardziej religijne świadectwo, że na przykład wybory te parlamentarne 2015, one miały rozstrzygnięcie nie tylko w wymiarze czysto takim fizycznym, ale te wielkie modły, wręcz posty ludzi za to, ażeby one dobrze poszły, miały ogromne znaczenie i politycy powinni też to rozumieć. Natomiast to jedno nie przeczy drugiemu. To znaczy byłby taki fideizm albo jakieś wręcz heretyckie zachowanie, gdybyśmy powiedzieli tak, nic nie robimy, nie pobudujemy domu dla naszych dzieci, dla żony, tylko będziemy się modlić, żeby ten dom był. I z pełną wiarą. No to by był grzech po prostu zaniedbania i nic to by z pobożnością prawdziwą nie miało miejsca. Krótko mówiąc, musimy się modlić za naszą ojczyznę z całym przekonaniem, że wszystko zależy od Pana Boga i robić i bronić jej tak i budować ją tak, jakby wszystko zależało w sensie fizycznym tutaj od nas, bo do tego nas Pan Bóg stworzył i w tym sensie wtedy to ma wszystko i tu nie ma sprzeczności, bo Pan, rozumiem, że chciałby zasugerować pewną sprzeczność, że jak się już modlimy, to nic nie rób, no to leżmy, ale to są grzechy różne, jest też grzech lenistwa, prawda, i tak dalej. I to by była rzeczywistość, czasem sekty różne tak funkcjonują, tak, że tam się, prawda, modlą, ale zupełnie nie liczą się z tym, co wiemy rzeczywistości.
No, na mrówki modlitwa. Tak, jeszcze mamy jednego słuchacza i ja chciałem jeszcze spuentować naszą historię. Oczywiście pan profesor będzie pierwszy, ale także jest godzina 23:19 i ostatniego, znaczy nie ostatniego, ale już tak się językowo zapędziłem. Bardzo serdecznie pana witamy.
Szczęść Boże, dzwonię Eugeniusz z Krakowa. Ja serdecznie pozdrawiam księdza profesora i profesora Rybę z Kulu. oraz radiosłuchaczy w kraju i za granicą. Cyberprzestrzeń. Dzięki cyberprzestrzeni odbył się Różaniec do granic, wrzesień 2017. Ponad milion ludzi. Dokładnej liczby nie znamy, ale otoczyliśmy modlitwą całą Polskę. Dzięki internetowi, dzięki komórkom, dzięki przekazom przez internet. A teraz powiem Państwu, panu profesorom i radiosłuchaczom, ciekawe zdarzenie. Ustawa G5. Ministerstwo Cyfryzacji w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku konsultacje społeczne ogłosiło w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych na niektórych oraz niektórych innych ustaw, druk numer UD172. Termin konsultacji minął 5 stycznia. Proszę Państwa, czy dialog społeczny polega na tym, żeby w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku ogłaszać konsultacje, a Ministerstwo Cyfryzacji to zrobiło. Ustawa G5, w skrócie, ona dotyczy nowoczesnych przekaźników. Pan profesor o tym lepiej wie, ja jestem ekonomistą, umiem liczyć, nie ma nic za darmo. Ale jeżeli my pokryjemy nasz kraj lasem anten, co kilkaset metrów, to mikrofale będą prześwietlać dorosłe osoby, dzieci, kobiety w ciąży. I są badania przeprowadzone, że te fale uszkadzają płody matek. Więc efekt będzie wiadomy, nie od razu. Płynie kilkadziesiąt lat i zobaczymy, ile nas zostanie. To tyle i proszę, to też zaznajomić się z tym tematem. Fachowcy wysokiej klasy się na ten temat wypowiedzieli. Chodzi ludzi z Europy Zachodniej, bo nasi popierają wszystko, co Europa nam proponuje. Moje życzenie na koniec jest noworoczne. Jest takie, aby Polska była Polską i żeby Polską rządzili prawdziwi Polacy. Pozdrawiam wszystkich i życzę błogosławionego nowego roku 2019. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo serdecznie dziękujemy i jest to piękny głos dla mnie, laika w tych sprawach, mianowicie, że pofatygował się przeczytać coś, co jest cyfrą opatrzone, w jakimś kodzie podane i co jest w późniejszym wyjaśnieniu jakoś sformułowane, co jest, nawet byśmy powiedzieli, groźną sprawą.
To jest kwestia, ja się nie znam, nie chcę tutaj aspirować do tego, kto się zna na ustawie, bo tak inna była też rola moja podczas konferencji. Bardziej właśnie uwypuklająca ten aspekt humanistyczny w relacji do całego świata, cyberświata. Więc tu pewnie adresat byłby inny tego pytania, które pan zadał. Natomiast pełna zgoda co do tego, że Różaniec do granic przy wykorzystaniu internetu, tej cyberprzestrzeni, to była piękna inicjatywa i to doskonale ilustruje, że nawet te działania modlitewno-ewangelizacyjne i można aranżować przez tę rzeczywistość i wcale nie jest tak, że ona musi być tylko zagrożeniem, a wręcz przeciwnie.
Tak, Światowy Dzień Młodzieży. Tak. Jak smakowaliśmy ten tydzień, jak w Krakowie młodzież się zgromadziła. Teraz relacje, celebracje, spotkania, sympozja, które co dopiero się zakończyła w sobotę. Najbliższą będziemy mieć nowe w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Więc jest ogromna ilość tych pozytywnych rzeczy. Chodziło nam raczej tutaj, bym powiedział, o pewną tą humanistykę, o ratowanie człowieka, o wpisanie go w kulturę, przybliżenia mu tej kultury, duchowości, formacji. To jest to. Na koniec jeszcze przypomniało mi się opowieść Edyty Stein w książce Historia pewnej rodziny żydowskiej. Ona opisuje tam swoją całą rodzinę bardzo detalicznie, odważnie i mówi o swojej siostrze, pisze o swojej siostrze, która zdawała egzaminy lekarskie na medycynie. Więc nie tylko wymagano od niej znajomości wszystkich spraw anatomii człowieka i w ogóle chorób i czegokolwiek, co medycyna sobie życzy od studenta w praktyce i w teorii, ale ona musiała zdawać całą historię literatury niemieckiej, całą historię Niemiec z poszczególnych tych landów. Ona musiała zdawać egzaminy z greki, z łaciny, to lekarz to wiadomo, że tak, ale takie humanistyczne przedmioty obowiązywały ją do uzyskania dyplomu z medycyny. Tak kształcono kiedyś, i to nie mówię aż w Prusach, koniec XIX wieku, to już był początek XX wieku, ale też na naszych uniwersytetach tak kształcono, że człowiek w miarę pełny wychodził intelektualnie i duchowo jako absolwent.
A rzeczywiście, tak jak się mówi dzisiaj, że pewnym elementarnym tego słowa znaczeniu przynajmniej humanista powinien znać matematykę i zdaje ją nawet na maturze, no i tak dalej.
Wycofano kiedyś matematykę, tak, no więc są jakieś szczątki logiki.
Tak.
Nie szczątki, przepraszam, matematyków, jest tam ścisła logika.
Tak, więc
ale mówię o szkole, że tam mogą w niewielkim wymiarze to.
Natomiast ta logika zawarta w matematyce, bo miałem jej kiedyś mnóstwo jako absolwent technikum elektronicznego, wiem jak mocno, jak bardzo później się przekłada, nawet kiedy się humanistykę uprawia, a żeby, mam nadzieję, że tak to jest, jak się wywody przeprowadza, żeby one były logiczne. To gdzieś zostają całe konstrukcje. I teraz, czyli otwierają się pewne klapki, mimo tego, że nie używam tego liczenia, oprócz sklepu, gdzie pieniądze się liczy, a mimo to zostają te rzeczy. I tak samo wydaje mi się jest jeszcze bardziej w tych naukach takich jak przyrodniczych, czy medycznych, czy technicznych, że ta humanistyka nie tylko jest ważna dlatego, że to jest kompletnie wykształcony człowiek wówczas, ale również otwiera pewne perspektywy, przestrzenie, pewne analogie, pewne jest człowiek bardziej odkrywczy, bo z innej dziedziny mu się jak gdyby pewne sugestie rzucają. A takie zredukowanie tylko do tego, że on będzie tam, prawda, mechanikiem takim i owym, albo informatykiem.
Żeby się lekturą nie przemęczył, mamy ściągę.
No nie, ale
czterostronicową.
Tak, albo na Politechnice wyrzucimy te wszystkie bardziej humanistyczne rzeczy, czy filozoficzne, i będziemy mieć świetnie wykształconego komputerowca. To są rzeczy redukcjonistyczne, które edukacja nie jest, nie powinna być zawężeniem. Edukacja znaczy rozwinięcie człowieka we wszystkich jego potencjalnościach. Oczywiście, że na studiach wyższych to trzeba się sprofilować i nie chodzi o to, żeby zamiast, jak ktoś jest inżynierem, zamiast się uczyć tam różnych konstrukcji, nagle więcej czasu poświęcam na literaturę piękną. No, byśmy zamienili jedno na drugie. Ale chodzi o to, żeby zachować te rzeczy.
Te proporcje. Tak, więc optymistycznie kończymy, jednak apelujemy o humanistyczne wykształcenie dla wszystkich i mówimy, że niech te środki służą naszej edukacji, naszemu rozwojowi, a także duchowemu, bo kiedy usłyszymy czy przeczytamy znakomitą treść, który w artykule zastaliśmy, duchową, religijną, a także ludzką, to nas to ogromnie rozwija i temu to powinno wszystko służyć. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy do nas się dodzwonili. Dziękujemy panu profesorowi Mieczysławowi Rybie, który prowadził nas przez dzisiejszy wieczór po meandrach dosyć trudnych, ale myślę, że spędziliśmy bardzo owocnie nasz czas.